Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Życie warte jest rozmowy. Tak nazywa się platforma dla osób w kryzysie. I takie będzie hasło naszego dzisiejszego spotkania. A to dlatego, że nasz region odwiedziły organizatorki tej kampanii społecznej i podczas spotkania w alumnacie w Tykocinie podpowiadały rodzicom między innymi, jak rozmawiać z dzieckiem, które zmaga się z jakimś kryzysem emocjonalnym, albo depresją, albo myślami samobójczymi. Ale najważniejsze, by w ogóle rozmawiać. A to, jak się okazuje, wcale nie jest takie łatwe. I o tę sztukę rozmawiania zapytam nasze ekspertki, które przyjechały do Tykocina. To suicydolożki, czyli osoby zajmujące się problematyką samobójstw. Doktor Halszka Witkowska, autorka książki Życie mimo wszystko, rozmowy o samobójstwie, i Jolanta Palma, konsultant i interwent kryzysowy. Obie też są organizatorkami tej wspomnianej już kampanii społecznej Życie warte jest rozmowy. Ale najpierw posłuchajmy młodych ludzi. Czy w ogóle rozmawiają ze swoimi rodzicami? A jeśli tak, to o czym najczęściej?
Akademia Życia.
Głównie to, jak już z nimi rozmawiam, to po szkole i po pracy, czyli zawsze się pytanie, jak tam było w szkole, jakieś oceny, co i tak zawsze sprawdzają w dzienniku internetowym, ach, te zalety jego. No i co, i tam ponarzekają co do zatruja, co do nieprzygotowania.
No, o szkole generalnie ja nie lubię mówić, bo to no nie jest przyjemny temat.
A inne tematy?
Mnie się wydaje, że gdyby był jakiś problem czy coś, to ze wszystkim mógłbym się wrócić, jednak nie robię tego, no. Mam takie jakieś swoje zainteresowania, których rodzice prawdopodobnie nie będą podzielać. Dlatego z nimi o tym nie rozmawiam.
Ale tak zakładasz, że ich to nie zainteresuje?
Nie, ja po prostu wiem o tym, że no ich takie rzeczy raczej nie interesują. Na przykład gry komputerowe, powiedzmy.
Z moimi rodzicami to tak za bardzo nie da się o wszystkim porozmawiać, no bo po prostu nie da się z nimi dogadać jakoś.
Ale dlaczego? Zastanawiałeś się dlaczego?
Zastanawiałam się, ale właśnie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu sama nie wiem. Było tak, że chciałam z nim porozmawiać, myślę, że oni też, ale po prostu nie umiemy się do siebie dotrzeć za bardzo. Mam jakiś problem, a na przykład rodzice nie mają jakoś czasu, bo są zajęci czymś innym. Albo po prostu nie umieją odpowiedzieć mi na pytanie.
Moi rodzice są otwarci, tak jak ja do nich. Często jak wracam ze szkoły, pytają mnie jak w szkole, jak poszły na przykład dane kartkówki, oceny jakie mam. Ogólnie czy nikt mi nie dokucza, nic mi nie przeszkadza. No i ogólnie czy dobrze na razie się czuję, nie jestem chory. Czasami też są takie głębsze pytania. Jak nie wiedzą na przykład gdzie na wakacje jechać, czy do sklepu jechać, czy jakieś no takie...
Takie prozaiczne rzeczy. A czy rozmawiasz czasami z rodzicami o swoich problemach, o jakichś rozterkach na przykład miłosnych, czy o problemach z kolegami? Nie o takich rzeczach codziennych.
Znaczy o takich mocnych rzeczach to jeszcze chyba nie. O takich problemach to czasami, jeżeli coś się wydarzy w szkole, czy nie wiem, na podwórku, poza szkołą, poza lekcjami. Tak to raczej nie.
Są tematy, dużo tematów, o których rozmawiam z mamą, ale są też takie, które wolałabym z koleżanką właśnie porozmawiać. Na przykład o sprawach, które mama by nie zrozumiała.
A jakie to sprawy, których mama nie rozumie?
Nie, miłosne, czasami o ich zainteresowaniach, które mama po prostu nie ma pojęcia o tych sprawach.
A skąd wiesz, że nie ma pojęcia o sprawach miłosnych?
Po prostu nie lubi o tym rozmawiać z mamą. Wolę właśnie z koleżankami o tym rozmawiać z moją przyjaciółką.
To o czym rozmawiasz z mamą?
O sprawach ogólnych, na przykład o tym, co w szkole się działo, co nasze zwierzęta robiły pod naszą nieobecność.
Raczej mało rozmawiam z rodzicami. Zwykle się zajmujemy swoimi sprawami, biorąc pod uwagę fakt, że rodzice zwykle późno wracają do domu, a także tata przez 5 dni w tygodniu pracuje poza Białymstokiem i mieszka też poza Białymstokiem, więc widuję go tylko w weekendy. Raczej rodzice się zajmują swoimi sprawami, ja swoimi i staramy się nie wchodzić sobie w drogę.
I tak jest dobrze?
Sam lubię się zajmować swoimi problemami. Nie wiem, z czego to się bierze, ale trochę im nie ufam w tych sprawach. Oni mi chyba też w niektórych trochę nie ufają.
Ale z czego to wynika?
Właśnie zastanawiałem się nad tym długo i muszę szczerze powiedzieć, że nie mam pojęcia. Po prostu tak jest, się zdążyłem przyzwyczaić.
A z kim rozmawiasz o swoich problemach w takim razie?
Zwykle rozwiązuję sam, czasami chodzę do pani psycholog w szkole.
I wolisz iść do pani psycholog niż do własnej mamy?
Sądzę, że rozmowa z osobą nieznajomą pozwala na inne spojrzenie na niektóre sprawy. Rodzice zwykle mają trochę inne spojrzenie na dzieci niż osoby, które nie są z nimi aż tak związane, bo rodzice starają się wychowywać dziecko zgodnie ze swoimi wartościami, a dziecku może to czasami trochę nie pasować.
A co o tych rozmowach mówią sami rodzice?
Raz wychodzi, raz nie wychodzi. To nie zawsze jest tak, że wszystko wychodzi. Możemy starać się jak tylko możemy najlepiej, ale nie zawsze wychodzi.
To jest trudny temat naprawdę. Chowa się w swoim świecie i nie chce rozmawiać z rodzicem.
A jak pani myśli, dlaczego oni nie chcą rozmawiać?
Nie wiem, może chodzi o wiek, może chodzi o całokształt wszystkiego.
To zależne jest od wieku też, no bo 11-latek ma inne problemy, a 18...
Zależy, o tym chcesz rozmawiać też.
Dokładnie, tak.
Jaki jest temat rozmowy?
No bo... to o czym nie chcą rozmawiać?
O czym nie chcą rozmawiać? No pewnie chłopaki o dziewczynach nie chcą rozmawiać. Z mamą, no bo niekoniecznie, nie? Bardziej z kolegami niż z rodzicami. Tematy sercowe to tak raczej niekoniecznie. No, tematy szkolne bez problemu.
O czym rozmawiacie? Głównie o szkole?
Nie, no akurat...
O życiu też. O życiu też rozmawiamy. Jeżeli się z dzieckiem rozmawia na różne tematy, to bez problemu. Jakieś są różne sytuacje życiowe i się to z dzieckiem omawia, żeby dziecko zrozumiało. Bo zależy jeszcze wiekowo, jakie dziecko. Bo jedno zrozumie, drugie nie zrozumie, jak jeszcze jest za małe.
Też zależy od charakteru dziecka, bo na przykład w moim przypadku 11-latek jest taki, że nie wszystko powie, jest bardziej zamknięta, 18-latek powie wszystko.
Pytanie właśnie, czy to zależy od dziecka, czy od nas?
Od charakteru.
Ja myślę, nie... że po części. Od dziecka po części.
A też nie od tego, jak my zapytamy, albo jak my podejdziemy do tej rozmowy?
Niekoniecznie. To też jest od charakteru dziecka. Jedno dziecko jest bardziej otwarte, a drugie dziecko jest skryte od małego.
Tak, też tak uważam. Na pewno też kwestia wychowania. Na pewno.
Jeżeli się od małego rozmawia z dzieckiem, no to normalne. Jeżeli od małego nie rozmawiasz z dzieckiem, a potem raptem chcesz rozmawiać, no to już potem nie porozmawiasz.
A trudna to jest w ogóle sztuka rozmowy z dzieckiem?
Trudna. Też zależy od dziecka. Chodzi o wiek.
Ale ja myślę, że osobowość rodzica też, bo jeżeli rodzic jest otwarty i jest taki, że rozmawia ze wszystkimi, to będzie umiał rozmawiać z dzieckiem. Jeżeli rodzic nie umie rozmawiać z innymi ludźmi, no to bardzo często nie będzie potrafił rozmawiać z własnym dzieckiem.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Jakie błędy popełniamy my dorośli? Dlaczego ta komunikacja nam nie wychodzi?
Bardzo często rodzicom wydaje się, że rozmawiają z dziećmi, no bo dziecko przychodzi ze szkoły i pytamy wtedy, czy zrobiłeś lekcję, czy zjadłeś obiad, czy byłeś na francuskim, czy byłeś na pływalni. I wtedy taki rodzic mówi, no ja ze swoim dzieckiem rozmawiam każdego dnia. Zapominamy często, że to nie jest rozmowa, tylko po prostu jednostronny monolog. Bardzo często między rodzicem a dzieckiem robi się wyrwa pokoleniowa. Ja to tak nazywam, ponieważ to faktycznie jest duży rozłam komunikacyjny, kiedy dzieci przestają rozmawiać i słyszę wtedy od rodziców, no ale syn czy córka zamyka się w pokoju, nie chce ze mną rozmawiać. No ale należy sobie zadać pytanie, kiedy zaczęło się takie zachowanie, co je spowodowało. I takim podstawowym błędem, który robią rodzice w rozmowie z dziećmi, to jest bagatelizowanie problemów młodego człowieka. Czyli moment, kiedy my z perspektywy osoby dorosłej, prawda, zapracowanej, często w trudnej sytuacji życiowej, mówimy, no twoje problemy to są jeszcze małe problemy, zobaczysz jak będziesz duży, jak dorośniesz. Zapominamy natomiast o tym, że dzieci mają problemy na własną miarę. I czy to będzie pierwszy zawód miłosny, czy pierwszy kryzys przyjaźni, czy problem w edukacji, te z naszej perspektywy małe problemy są dla tych najmłodszych bardzo duże, bo to są pierwsze problemy. Dziecko nie ma wypracowanych narzędzi do radzenia sobie z kryzysem. Ono tych narzędzi się uczy, tak samo jak uczy się zdobywania dystansu do swoich problemów. Dopiero po czasie będzie potrafiło rozróżnić, co jest poważnym problemem, a co jest troszkę mniejszym problemem. Więc to, co bardzo często zniechęca młodych ludzi do rozmowy z rodzicami, z opiekunami, to jest właśnie to, że słyszą, że ich problemy nie są ważne. Zaczynają się czuć samotni, zaczynają się czuć odrzuceni i nieważni. W ramach naszego projektu pomocowo-edukacyjnego Życie Warte jest Rozmowy na platformie zwjr.pl od Życie Warte jest Rozmowy mamy zakładkę Napisz do specjalisty i tam piszą do nas także najmłodsi. I dzieci bardzo często piszą, że są
beznadziejne, bezwartościowe, że czują się samotne i nie mogą nikogo poprosić o pomoc. Nie wiedzą, jak prosić o tę pomoc, a jak nawet już poproszą, to jej nie otrzymują, bo słyszą właśnie od rodziców, że sobie coś wymyślasz, a może to jest bunt, buntujesz się, prawda? I bardzo często ten młody człowiek w poważnym, pierwszym swoim kryzysie jest zupełnie sam. I tak buduje się między opiekunem, rodzicem, dzieckiem ta wyrwa komunikacyjna, która uniemożliwia potem, można powiedzieć, takie rozmowy głębokie, które dają wsparcie młodemu człowiekowi.
Na naszej platformie Życie Warte Jest Rozmowy są również konsultacje dla rodziców i bardzo często zgłaszają się rodzice, bo dedykowane są te konsultacje rodzicom dzieci, które na przykład mają myśli samobójcze, są po próbie samobójczej albo dokonują samouszkodzeń i bardzo często rodzice też nam sygnalizują, że nie wiedzą, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, że nie wiedzą, jakie pytania zadać. I my bardzo często też mówimy o takiej prostej zasadzie, którą staramy się propagować, pierwszej pomocy emocjonalnej, która zawiera się w zasadzie nazwanej przez nas 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj. I te 4 słowa tak naprawdę są takim przewodnikiem dla rodziców, dla opiekunów, w jaki sposób do dzieci podchodzić. Zauważyć to, że dziecko przeżywa trudności, że jest smutne, że jest wycofane, że może płacze, że właśnie nie chce rozmawiać. I wtedy warto zapytać, ale nie w taki sposób, czy wszystko u ciebie okej, tylko jak się czujesz? Widzę, że jesteś smutna, widzę, że płakałaś. Co takiego się wydarzyło, że masz smutek na twarzy? I zadając pytania otwarte, staramy się dowiedzieć, co przeżywa dziecko, z jakimi trudnościami się mierzy.
Nie macie, panie, wrażenia czasami, że rodzice boją się zauważyć? Nie chcą czasami widzieć problemu, no bo jak zauważą, to trzeba będzie coś robić, a my nie wiemy, co robić tak naprawdę. Nie wiemy, jak zapytać, ale też nie wiemy, co robić. My się czasami boimy dostrzec, że coś jest nie tak. Bagatelizujemy wielokrotnie takie sygnały, które już powinny nas niepokoić.
No rzeczywiście bardzo często tak jest i o ile mówimy o zdrowiu takim fizycznym, jeżeli dostrzegamy, że dziecko boli brzuch, boli ząb, ma zapalenie płuc, to nie zastanawiamy się i idziemy do specjalisty, konsultujemy to, a jeżeli dziecko doświadcza kryzysu emocjonalnego, to odsuwamy w czasie podjęcia decyzji o tym, żeby skorzystać z pomocy specjalistycznej. To pierwsza rzecz. A druga rzecz dotyczy tego, jak postrzegamy siebie jako rodziców. Bo uważamy, że jeżeli nasze dziecko doświadcza kryzysu, to znaczy, że no, nasze rodzicielstwo jest porażką, że coś zrobiliśmy źle. I rodzice bardzo często, mówiąc o tym, sygnalizują i zadają też pytanie, czy to znaczy, że jestem złą mamą, czy to znaczy, że jestem złym tatą, skoro moja córka czy mój syn doświadczają kryzysu. Więc to jest też taki lęk przed oceną, co powiedzą inni ludzie o mnie, że jestem złym rodzicem, bo moje dziecko doświadcza kryzysu emocjonalnego, bo moje dziecko choruje na depresję. Więc tu są dwie strony medalu, o których możemy powiedzieć i na które warto zwrócić uwagę. Z jednej strony taka samoocena siebie jako rodzica, a z drugiej strony odsuwanie w czasie skorzystania z pomocy specjalistycznej, gdy zachodzi taka potrzeba.
Akademia Życia.
Wróćmy do tych 4Z. Zauważ, co powinniśmy zauważyć?
Przede wszystkim wszelkie zmiany w zachowaniu naszego dziecka, czyli dziecko zaczęło więcej spać albo mniej spać, zaczęło mieć problemy z koncentracją, pojawiły się zmiany w apetycie, je bardzo dużo albo nie chce jeść, odmawia. Czasem mylimy objawy nastoletniej depresji, kojarzą nam się z objawami buntu młodzieńczego, którego tak naprawdę bardzo mały procent młodych ludzi przechodzi i wydaje nam się, że jak dziecko się robi nerwowe, płaczliwe, podnosi głos, to mówimy, buntuje się, a to właśnie czasem potrafi być objaw depresji, którą przychodzą młodzi ludzie zupełnie inaczej niż osoby dorosłe. Zdarza się właśnie, że ten młody człowiek pod wpływem kryzysu emocjonalnego, pod wpływem obniżenia się nastroju zrobi się agresywny. Będzie szczynał bójki w szkole albo z drugiej strony zamknie się zupełnie w sobie i odmówi jakiejkolwiek komunikacji. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy po prostu swoje dziecko obserwowali i nie bagatelizowali objawów, w których widzimy, że na przykład sen, który jest bardzo ważnym czynnikiem samopoczucia dziecka, zmieniał się, bo nasz nastolatek na przykład idzie spać dopiero 4-5 nad ranem, potem do godziny 12-13 jest nieprzytomny, a okazuje się, że ma spędzić 8 godzin w szkole potem na nauce. To dziecko nie będzie w stanie normalnie, zdrowo funkcjonować przy takim zaburzeniu snu. Więc jeżeli widzimy, że nie wysypia się, jeżeli widzimy, że zaczyna na przykład nerwowo jeść, no i oczywiście powinniśmy także zwracać uwagę, czy nie dochodzi do samookaleczeń, czy nie widzimy, że dziecko właśnie gdzieś ma niewiadomego pochodzenia zadrapania, rany, to też powinno zwrócić naszą uwagę, ale także to, że przestaje chcieć o czymś mówić, na przykład przestaje chcieć uprawiać sport, który do tej pory lubiło, odsuwa się od swojej pasji, nie chce wychodzić ze znajomymi, no i też warto zwrócić uwagę, czy na przykład pierwsze kontakty z alkoholem, to są na zasadzie próbuje czegoś dziecko, tak, no bo wiadomo, że to jest ten moment, kiedy dziecko może chcieć spróbować różnych substancji, czy w pewnym momencie zaczyna je wykorzystywać do tego, żeby radzić sobie z kryzysem emocjonalnym, bo niestety cały czas pokutuje takie wyobrażenie, czy alkohol, czy środki psychoaktywne młodzi ludzie traktują jako taki dostępny środek antydepresyjny po prostu, żeby sobie poradzić z trudnymi emocjami, co oczywiście, jak wiemy, działa zupełnie odwrotnie.
Trzeba zauważyć, a my dorośli mamy ogromne problemy z tą uważnością, potem trzeba zapytać. I to jest najtrudniejsze. Jak zapytać? Jak my zazwyczaj pytamy, ale dlaczego ty to robisz? Co się dzieje? Co się z tobą dzieje? Dlaczego tak się zmieniłeś? To są dobre pytania, czy nie?
Dziękuję, że pani poruszyła tę kwestię. Pytanie dlaczego jest pytaniem sztandarowym. Ono tak jakoś po prostu nam z ust...
Najprostszym.
Najprostszym. Natomiast zwrócę uwagę, że pytanie dlaczego może powodować u dziecka czy nastolatka poczucie winy. Ono ma taki charakter obwiniający, więc rekomenduję, żeby wykreślić pytanie dlaczego ze słownika, a zastąpić pytanie dlaczego takim sformułowaniem z jakiego powodu, co takiego się wydarzyło. I już słyszymy, gdy zadajemy to pytanie, że brzmi ono zupełnie inaczej. Porównajmy, dlaczego tak się zachowujesz, z jakiego powodu tak się zachowujesz. Mamy zupełnie inną wagę tych dwóch słów. Więc pytania otwarte, które pozwalają też dziecku powiedzieć o tym, co się wydarzyło, co ono czuje, co ono myśli. I to, o czym powiedziała wcześniej dr Halszka-Witkowska, że dzieci nie wiedzą, jak sobie poradzić w sytuacji kryzysowej i poprzez to, w jaki sposób my je traktujemy i w jaki sposób z nimi rozmawiamy, one też się uczą tego, jak należy się w sytuacji kryzysowej zachowywać. Bo jeżeli mama, tata jest uważny, zainteresowany, zadaje z troską, czułością, miłością pytania o samopoczucie i o to, co się dzieje w twoim życiu, to dziecko też czuje wsparcie, czuje, że rodzice są obok i jeżeli słyszy, że jesteśmy razem z tobą, pomożemy ci przejść przez ten trudny czas, o nic się nie martw, my jako twoi rodzice jesteśmy dla ciebie, to ono już nie jest samo. Bo pamiętajmy też, że w sytuacji kryzysowej poczucie osamotnienia u dzieci i u nastolatków jest dojmujące. To jest to subiektywne odczucie samotności, gdzie my z zewnątrz patrząc na dziecko tego nie widzimy. A ono może czuć się samotne, ale tego nie werbalizuje, tylko nagle staje się smutne, nagle się wycofuje z kontaktów, albo nagle staje się drażliwe, nieznośne. Czyli wszelka zmiana w zachowaniu, jaką zauważamy u dziecka, może być takim sygnałem, że doświadcza ono trudności.
Bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, jak zapytać. Kolejny krok?
Zaakceptuj.
I to jest bardzo trudne.
Przede wszystkim akceptacja powinna się zacząć od akceptacji trudnych emocji, których doświadcza dziecko. Jeżeli dziecko mówi, że jest mi smutno, to my wtedy nie zaprzeczamy i nie mówimy, no jak może być ci smutno?
Przecież świeci słońce.
Tak, świeci słońce.
Wszystko masz.
Wszystko masz, marudzisz, wymyślasz. Słysząc, że dziecko jest smutne, dorośli akceptują ten fakt i mówią, że widzę, że jesteś smutna. Wyobrażam sobie, że może być ci bardzo smutno i dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego smutku. Wszelkiego rodzaju zaprzeczanie, wszelkiego rodzaju negowanie, wszelkiego rodzaju minimalizowanie powoduje, że dziecko czuje się nieważne i dziecko myśli sobie, że nie obchodzę mamy, nie obchodzę taty. Jestem sama w tym wszystkim, jestem sam. I też chciałabym na jedną jeszcze rzecz zwrócić uwagę. Rodzice bardzo często uważają, że dzieci, jeżeli przeżywają jakieś trudności, przyjdą i powiedzą o tym. A dzieci myślą, że jeśli mama i tata mnie kochają, to na pewno zauważą, że ze mną coś się dzieje. I trochę tak odwracamy się do siebie plecami i dziecko czeka, aż rodzic zareaguje, a rodzice czekają, aż dziecko powie. Skoro nie mówi, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A to do nas, dorosłych, należy ten pierwszy krok, żeby dziecko zapytać i dowiedzieć się, w jakim faktycznie stanie się znajduje i co dzieje się w życiu dziecka. Jakie są radości, jakie są rzeczy przyjemne, sukcesy, ale też porozmawiać o tym, co jest dla dziecka trudne. Więc takie pytania, co dobrego ci się dzisiaj wydarzyło? Jak się dzisiaj czujesz? Jak chciałabyś, żebyśmy spędzili popołudnie? Albo pytanie, które my bardzo lubimy, o co cię jeszcze nie zapytałam, czy nie zapytałem, o czym jeszcze chciałabyś mi powiedzieć, bo już rozmawiamy kilka minut i o wielu rzeczach mi powiedziałaś, ale jest jeszcze może coś, co chciałabyś mi powiedzieć, a mi do głowy nie przyszło, żeby cię o to zapytać.
I mamy kolejny krok. Zareaguj. Jak zareagować? Jeżeli widzimy te niepokojące symptomy, jeżeli już nawet dotarliśmy do tego sedna i wiemy, o co może chodzić, to co robić? Próbować reagować na własną rękę jakoś?
Na pewno zawsze rozmowa i obecność rodziców są bardzo ważne, ale trzeba rozeznać kwestię taką, czy nie jest potrzebna konsultacja z psychologiem. A może trzeba się udać na wizytę do psychiatry i porozmawiać o tym, co się z dzieckiem dzieje. Czasem nawet wizyta u lekarza rodzinnego jest tą wizytą, kiedy lekarz, usłyszawszy nasze obawy i niepokoje, może nas pokierować dalej. Ważne jest też, żeby porozmawiać w szkole z wychowawcą, wychowawczynią dziecka i też pedagog, psycholog szkolny są tak naprawdę pierwszymi specjalistami, z którymi można porozmawiać o trudnościach.
Jeśli są w szkole.
Dziecko. Pedagogów mamy, od tego roku mamy też pedagogów specjalnych w szkołach, psychologów też rzeczywiście. Na pewno są jeszcze miejsca, gdzie ich brakuje, natomiast korzystajmy z tych zasobów, z których możemy korzystać, ponieważ psychologowie są na przykład w ośrodkach pomocy społecznej, w centrach zdrowia psychicznego, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To są te miejsca, jeżeli w szkole mamy trudność z dostaniem się do szkolnego specjalisty, szukajmy w najbliższym środowisku specjalistów, do których możemy zgłosić się z dzieckiem.
Ale od razu szukać specjalistów, czy próbować coś samemu zadziałać? Czy nie mamy kompetencji do tego?
Po to właśnie stworzyliśmy zakładkę Strefa Wiedzy w serwisie Życie Warte Jest Rozmowy. Tam umieściliśmy rozmowy z ekspertami, ale też z psychiatrą, z psychologiem, z interwentem kryzysowym, a rozmowy, w których poruszamy taki temat, kiedy należy z dzieckiem iść do terapeuty, kiedy do psychologa, a kiedy właśnie poprosić o konsultację z psychiatrą. Znajdziecie Państwo też na stronie Pomoc w 10 krokach. Materiały dotyczące nastoletniej depresji, poradniki dla rodziców, dla nauczycieli. Strona jest bezpłatna, anonimowa. Można skorzystać z konsultacji dla rodziców, można napisać do specjalisty. Także udzielamy konsultacji dla szkół, gdzie doszło do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia.
A to wszystko znajdziemy w internecie na platformie Życie Warte Jest Rozmowy. Do tego, by tam zajrzeć, zachęcały nasze ekspertki, suicydolożki dr Halszka Witkowska i Jolanta Palma. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.